Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent Andrzej Duda odsłonił w poniedziałek tablicę upamiętniającą byłych szefów Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Tablica poświęcona Władysławowi Stasiakowi oraz Aleksandrowi Szczygle została wmurowana w gmach biura. Ceremonia odbyła się z udziałem księdza biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Gustka, obecnego szefa BBN-u Pawła Solocha oraz rodzin zmarłych. Aleksander Szczygło i Władysław Stasiak to dwóch wspaniałych ludzi, dla których sprawy państwowe były na pierwszym miejscu, powiedział prezydent Andrzej Duda.
Obaj przeświadczeni o jednym, o ważności dbania o sprawy państwowe, które były dla obydwu na pierwszym miejscu, o ważności dbania o bohaterów naszej historii, o politykę historyczną, obaj przeświadczeni o odpowiedzialności także za państwo jako takie. Państwo, w którym żyją zwykli ludzie, o których trzeba było przede wszystkim pamiętać.
Władysław Stasiak był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2007-2009. Aleksander Szczygło pełnił tę funkcję od 2009 roku do 10 kwietnia 2010 roku. Rodzina, przyjaciele oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych pożegnali dziś w Świdniku profesor Zytę Gilowską. W 2006 i 2007 roku pełniła ona funkcję wicepremiera i ministra finansów w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Zasiadała również w Radzie Polityki Pieniężnej i Narodowej Radzie Rozwoju. W uroczystościach pogrzebowych w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło oraz prezes Jarosław Kaczyński. Premier Beata Szydło podkreślała, że profesor Gilowska była niezwykłą osobą, która odcisnęła ogromne piętno na polskiej polityce.
Wszystkie jej decyzje, które podejmowała, zawsze w tle tych decyzji był człowiek i zastanawiała się, co zrobić, żeby ten szybszy rozwój służył przede wszystkim polskim obywatelom. Była profesorem, samorządowcem, politykiem. Ja mogę powiedzieć, że kiedy zaczynałam swoją drogę samorządową i potem polityczną, to dla mnie osobiście pani profesor Zyta Gilowska była wielkim wzorem do naśladowania. Kobieta, polityk na polskiej scenie politycznej może tak wiele osiągnąć. Była niezwykłą, mądrą kobietą. Niezwykłą, mądrą kobietą w polskiej polityce. Pani profesor, dziękujemy pani za pani wspaniałą, piękną historię. Cześć jej pamięci, niech spoczywa w spokoju.
Profesor Zyta Gilowska zmarła 4 kwietnia w wieku 66 lat. Przez wiele lat walczyła z chorobą serca. Spoczęła na świdnickim cmentarzu komunalnym przy ulicy Wyszyńskiego. W kościele świętego Jacka w Legnicy doszło do wydarzenia, które ma znamiona cudu eucharystycznego, poinformował w komunikacie ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski. Sprawa dotyczy zdarzenia z 25 grudnia 2013 roku. Podczas udzielania komunii świętej na podłogę upadła hostia. Została ona złożona do naczynia z wodą, jednak po czasie pojawiły się na niej przebarwienia w kolorze czerwonym. Zakład Medycyny Sądowej w swoim orzeczeniu stwierdził, że obraz histopatologiczny wykazał fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. Całość podobna jest do mięśnia sercowego ze zmianami towarzyszącymi często agonii, czytamy w orzeczeniu. Takie wydarzenie trzeba rozpatrywać w kontekście wiary. Bóg kolejny raz unaocznia człowiekowi, że w Eucharystii prawdziwie przychodzi Jezus Chrystus. Mówi ksiądz Waldemar Wesołowski, rzecznik diecezji legnickiej.
To jest coś, o czym też i Pan Jezus mówił, że ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata, że jest z nami nie tylko jako symbol, jako znak, ale w rzeczywisty sposób i myślę, że na pewno w kategoriach wiary trzeba ten znak odczytywać z nadzieją, że też go dobrze zrozumiemy, pochylimy się nad nim, przede wszystkim zastanowimy się, dlaczego akurat w tym miejscu, dlaczego w tym czasie. No i tutaj też, no myślę, taka podpowiedź i rok miłosierdzia i jubileusz Chrztu Polski. Miasto Legnica, które też ma taką specyficzną historię. Można to wszystko też brać pod uwagę, ale no mówię, no przede wszystkim głównym motywem to powinna być właśnie pogłębienie wiary w obecność Jezusa, prawdziwą, rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii.
Komunikat księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w sprawie cudu eucharystycznego będzie też odczytany w najbliższą niedzielę we wszystkich kościołach diecezji legnickiej. Przypadki cudu eucharystycznego miały miejsce w historii kościoła zaledwie 133 razy. W Polsce takie wydarzenie miało miejsce w 2008 roku w Sokółce. Ministerstwo Środowiska oraz Kongregacja Nauki Wiary Stolicy Apostolskiej zorganizują międzynarodową konferencję pod hasłem Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si. Odbędzie się ona 15 października w Sejmie. Okazją do naukowego spotkania jest 1050. rocznica Chrztu Polski. W piątek minister środowiska Jan Szyszko oraz prefekt Kongregacji Nauki Wiary ksiądz kardynał Gerhard Müller podpisali list intencyjny w tej sprawie. Watykańska dykasteria po raz pierwszy weźmie udział w takiej inicjatywie. To wielkie wyróżnienie, mówi minister środowiska Jan Szyszko.
Widocznie Stolica Apostolska zauważyła to, że Polska to jest kraj, który jest liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i że Polska to jest kraj, który przedstawił tę koncepcję na 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu i te postulaty zostały tam ujęte, a również, i myślę, że to było również przyczyną tego, że zorganizowaliśmy tutaj wspólnie z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu dwie konferencje po ukazaniu się encykliki Ojca Świętego Laudato Si.
Ksiądz kardynał Gerhard Müller zwraca uwagę na przesłanie, jakie niesie ze sobą encyklika Ojca Świętego Franciszka.
Encyklika Laudato Si wzywa nas do ochrony ziemi i zachowania jej dobra dla nas i dla potomnych. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Oznacza przede wszystkim, że jest ona nam dana we władanie, ale i zadana, żebyśmy ją zachowali taką, jaką ona jest.
Na konferencji pojawią się eksperci z całego świata. Obecni będą także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, którzy uczestniczyli w przygotowaniu encykliki Ojca Świętego Franciszka Laudato Si. Już wkrótce barki mają wrócić na polskie rzeki. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawiło we Wrocławiu plan użeglownienia Odry i Wisły. Przedstawiciele resortu szacują, że koszt realizacji całego planu wyniesie około 60 miliardów złotych. Minister Gospodarki Morskiej Marek Grubarczyk podkreślił, że odbudowa dróg śródlądowych to spełnienie jednego ze zobowiązań wyborczych. Dodał, że strategia jest krokiem do rozpoczęcia kolejnych działań.
Te działania są już ustalone i przygotowane. Przede wszystkim to podpisanie konwencji AGN, konwencji międzynarodowej ONZ-owskiej, która pozwoli przystąpić do europejskiej sieci dróg wodnych i uzyskać odpowiednie finansowanie z programów unijnych i nie tylko unijnych. Drugi element to zbudowanie już strategii finansowo-rzeczowej, która będzie podstawą do przekazania środków na realizację poszczególnych działań.
Minister liczy, że rząd przyjmie plan na początku przyszłego miesiąca, a pierwsze statki wypłyną na rzeki w przyszłym roku. Wiceminister Jerzy Materna przedstawił dziś priorytety działania.
Nasz cel przede wszystkim budowa i modernizacja dróg wodnych o znaczeniu transportowym. I mamy cztery priorytety. Pierwszy priorytet to jest Odrzańska Droga Wodna E30, osiągnięcie międzynarodowej klasy żeglowności i włączenie ją w europejską sieć dróg wodnych. Drugim naszym priorytetem jest droga wodna z rzeki Wisły. Trzeci priorytet to jest połączenie Odra Wisła Zalew Wiślany E70 i Wisła Brześć E40. Czwartym priorytetem jest rozwój partnerstwa i współpracy na rzecz śródlądowych dróg wodnych.
Obecnie w Polsce 86% to transport drogowy, 12,5% kolejowy, a jedynie 0,4% odbywa się drogą wodną. Tymczasem zobowiązania w tzw. Białej Księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 roku drogą wodną powinno odbywać się 30% transportu. Posłowie i eksperci chcą, aby Centrum Dowodzenia Polską Armią znajdowało się w jednym miejscu. Jako przykład podawany jest amerykański Pentagon. O sprawie napisał jeden z dzienników. Za zmianą lokalizacji Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego przemawiają według ekspertów zarówno względy bezpieczeństwa, jak i możliwości strategicznego zarządzania. Zdaniem posłów rozproszenie tego typu placówek po całej stolicy naraża je m.in. na podsłuchy. Dlatego nowa lokalizacja powinna znajdować się poza Warszawą. Według ekspertów stać nas na budowę takiego obiektu. To dobre i sprawdzone rozwiązanie, które m.in. usprawnia szybkość i precyzję działania, mówi dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa.
Jedno miejsce dowodzenia siłami zbrojnymi, jedno miejsce kierowania bezpieczeństwem narodowym, umieszczenie w jednym budynku czy w jednym kompleksie wszystkich kluczowych punktów decyzyjnych pozwala właściwie zarządzać bezpieczeństwem zarówno w czasie pokoju, a i w szczególności w sytuacji kryzysowej. Wtedy te kanały komunikacji między najważniejszymi osobami, kanały komunikacji dowodzenia, wydawania poleceń, kierowania rozkazów umieszczone w jednym punkcie pozwalają mówić jednym głosem, pozwalają na szybkość reakcji, pozwalają tworzyć coś, czego oczekujemy od dowodzenia w sytuacji kryzysowej.
Podobne rozwiązania scentralizowania obiektów dowodzenia przyjęto już m.in. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Węgry poparły Polskę i opowiedziały się przeciwko pomysłowi Komisji Europejskiej dotyczącemu zrównania płac dla pracowników delegowanych. W ocenie węgierskiego rządu unijne propozycje uderzają w przedsiębiorstwa z biedniejszych krajów wspólnoty. Budapeszt wskazuje też, że propozycje Komisji Europejskiej doprowadzą do utraty wielu miejsc pracy, bo wprowadzą niedopuszczalne warunki konkurencji. Decyzja Węgier niewątpliwie cieszy. Pytanie jednak, w jaki sposób komisja zareaguje na sprzeciw Węgier i poparcie Polski w jej postulatach, ocenia europoseł PiSu Tomasz Poręba.
Na pewno będzie reakcja Komisji Europejskiej w tym kontekście. Ja nie wiem, czy to będzie na poziomie oficjalnego oświadczenia, czy to będą raczej takie reakcje na zasadzie wzajemnych relacji Węgry-Komisja Europejska. To jest cała nowa, będę starał się to w najbliższych dniach ustalić, ale powtarzam, to jest bardzo dobra informacja, ponieważ już nie tylko Polska, ale Węgry podzielają opinię, że pomysły płacy minimalnej w sposób znaczący po prostu obniżają konkurencyjność i uderzają w polskie, węgierskie, słowackie firmy transportowe.
Komisja Europejska chce, by tyle samo za taką samą pracę zarabiali pracownicy delegowani, czyli osoby, które w ramach umowy o pracę wyjeżdżają tymczasowo za granicę, aby tam pracować dla swojego pracodawcy. Przeciwko propozycji Komisji Europejskiej jest Polska, która zapowiedziała, że chce ją zablokować wraz z innymi uboższymi krajami Unii. Wśród pracowników delegowanych dużą część stanowią Polacy. Kandydat na nowego premiera Ukrainy, przewodniczący parlamentu Wołodymyr Hrojsman, oświadczył, że ma już kandydatów do tek ministerialnych w swoim rządzie. Gabinet będzie reformatorski i doprowadzi do odrodzenia wzrostu gospodarczego, zapewnił. Hrojsman ma objąć stanowisko premiera po Arseniju Jaceniuku, który wczoraj ogłosił, że podaje się do dymisji. Oficjalnie ma złożyć rezygnację jutro. Jaceniuk oświadczył jednocześnie, że jego partia, Front Ludowy, nie opuści prozachodniej koalicji, którą tworzy z prezydenckim blokiem Petra Poroszenki. Poseł Michał Dworczyk z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych ocenia, że mamy do czynienia z pogłębianiem się destabilizacji politycznej Ukrainy.
Musimy pamiętać, że Ukraina ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Część z nich to problemy polityczne, te, które możemy obserwować, ale za tymi politycznymi kryją się bardzo poważne problemy związane z walką oligarchów, którzy mają olbrzymi wpływ na politykę ukraińską. Wydaje się, że zamiana, odejście Jaceniuka i objęcie teki premiera przez Hrojsmana absolutnie w uspokojeniu tej wojny i w stabilizacji Ukrainy nie pomoże.
Premier Arsenij Jaceniuk zdecydował się podać do dymisji, gdyż 2 miesiące temu stracił poparcie w parlamencie. Było to następstwem krytyki za zbyt powolne reformy i brak postępów w walce z korupcją. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.